Studencka Popołudniówka.
Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w audycji Studencka Popołudniówka. Dzisiaj porozmawiamy sobie ze studentami MBA. Ze mną jest Emilka.
Cześć, witam serdecznie.
Ola.
Szczęść Boże, witam.
I Milan.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A przy mikrofonie wita się z wami Miłosz Rajczakowski. Powiedzcie mi może na początek, co to w ogóle znaczy MBA? Bo tak, no, czy nazwa jest Master of Business Administration, tak? Ale ten kierunek dla mnie osobiście brzmi tak, że jakbym go skończył, to już od razu zostaję jakimś dyrektorem wielkiej firmy, wielkiego przedsiębiorstwa. Z czym się je to MBA? Co to znaczy w ogóle? Z czym to się wiąże?
Dokładnie, Miłosz, masz rację. MBA, czyli Master of Business Administration, można to przetłumaczyć jako zarządzanie biznesem, tylko chodzi tutaj o zarządzanie biznesem wysokiego szczebla, czyli instytucje, firmy, które mają, kolokwialnie mówiąc, pod sobą bardzo dużo osób, bardzo dużo pracowników, 50, 100 osób, nawet więcej, kilka tysięcy. Także to są bardzo duże firmy i jeśli mamy pod sobą tyle osób, to wiadomo, trzeba nauczyć się zarządzać tymi osobami, bo to na pewno nie jest proste.
I rozumiem, że poznajecie jakieś techniki, tak, zarządzania, pewnego rodzaju przewodzenia takim grupom ludzi, tak?
Tak, dokładnie. Poznajemy różne umiejętności, różne cechy charakteru, które są potrzebne menadżerom i osobom, które studiują na tym kierunku. Zdecydowanie są to elitarne i prestiżowe studia podyplomowe na naszej uczelni.
Czyli czego wy, tak jakbyście mogły powiedzieć, wy się tam uczycie? Tak mniej więcej. Jakie są na przykład przedmioty, jakie zagadnienia poruszacie w ramach zajęć, żeby właśnie stać się takimi osobami, które będą kompetentne, jeśli chodzi na przykład o zarządzanie dużymi grupami ludzi?
Wiesz co, Miłosz, teraz jest okres pandemii. W związku z tym część przedmiotów, dużo przedmiotów mamy online, więc które mogłyby zapaść najbardziej w pamięci? Te, które są stacjonarne. A stacjonarne zajęcia mamy z doktorem Bartem, który przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych. Są to bardzo zajęcia dynamicznie prowadzone, przekazuje nam dużą wiedzę i też jest bardzo komunikatywny. I to są zajęcia związane z strategią zarządzania przedsiębiorstwem.
Mhm. Dokładnie tak. Jeszcze, jeżeli mogę dodać, ta gama w ogóle tych przedmiotów jest bardzo rozwinięta. Między innymi możemy pochwalić się, że mamy zajęcia z negocjacji, z podstaw finansów, które są naprawdę bardzo ubogacające, bardzo dają nam naprawdę dużo wiedzy w różnych dziedzinach.
A ty, Emilka, może masz jakieś takie swoje przedmioty, które gdzieś ci zapadły w pamięci, bo na przykład uważasz je za praktyczne i takie, które byś mogła zastosować w przyszłości, na przykład w pracy?
Jak już wcześniej Milan wspomniał, te zajęcia w większości odbywają się online ze względu na sytuację, która teraz panuje obecnie. Jedyne zajęcia, które mamy stacjonarnie, to są zajęcia z doktorem Bartem Tkaczykiem i nie ukrywam, że te zajęcia, te wykłady w sobotę, w niedzielę są najbardziej inspirujące, ponieważ my się spotykamy z wykładowcą. Jest interakcja, możemy rozmawiać, dyskutować, możemy tworzyć grupy. Właśnie to też jest bardzo też ciekawe, że możemy uczestniczyć z różnymi osobami. Także myślę, że te zajęcia, te wykłady są najbardziej takie inspirujące dla mnie.
Wybraliście w sumie wszyscy, chyba wspomnieliście o zajęciach z Bartem Tkaczykiem, z doktorem Bartem, który wykłada też na Berkeley, wykładał w wielu innych państwach, jest naprawdę niesamowitym wykładowcą. Dlaczego te zajęcia są tak inspirujące?
Moim zdaniem są inspirujące, ponieważ tutaj jest ta wiedza praktycznie z całego świata. Pan doktor wykłada na różnych uczelniach, więc zbiera to doświadczenie. Ma kontakt z różnymi studentami z różnych krajów, więc jak gdyby to obycie jego jest bardzo takie wszechstronne. I to nas właśnie ubogaca, że faktycznie to doświadczenie, które jest z zagranicy, daje nam więcej takich możliwości i otwiera nam, można powiedzieć, takie szersze spojrzenie na pewne aspekty studiowania. Także to jest bardzo ciekawe. Różne jakieś takie dodatkowe programy, które wstawia do tego całokształtu wykładów, jest z pewnością inne niż na przykład my mieliśmy podczas studiów z wykładowcami tutaj z Polski.
Tak, dokładnie, ale też pragnę dodać, że sam sposób prowadzenia tych zajęć jest naprawdę mega energetyczny. Między innymi to, że pracujemy w w grupach, że jest ta interakcja z tymi osobami, że możemy się poznać, możemy się podzielić naszymi doświadczeniami i to jest mega budujące i przez to zauważyłam, że szybciej się uczymy i szybciej nabywamy tych kompetencji, które są właśnie realizowane na tych studiach.
A co w ramach takich zajęć robicie, żeby przybliżyć się gdzieś do tej praktyki właśnie jako osoba, która będzie zarządzała kiedyś przedsiębiorstwem, jako takiego lidera, tak? Bo jeśli to są zajęcia z przywództwa, no to jesteście liderami w ramach tych zajęć. Więc co robicie, żeby takim liderem się stać, żeby w rolę tego lidera wejść, żeby może poznać gdzieś tajniki tego leadershipingu?
Do tej pory mieliśmy dwa zjazdy. I tak naprawdę na początku musimy zacząć od teorii. I pamiętam, jedno było bardzo takie ciekawe ćwiczenie, to było na samym początku. Kim jest dla Ciebie autorytet? Kto to jest autorytet dla Ciebie? I podzieliliśmy się właśnie na kilka grup, 6 osób w każdej grupie i każdy musiał właśnie powiedzieć, kto jest jego autorytetem. To było takie bardzo ciekawe i inspirujące zadanie, które właśnie dotyczyło całego tego wykładu, ponieważ pan doktor też mówi o tym, że w pewnym sensie przywódca musi być też autorytetem, ponieważ też bardzo ciekawe stwierdzenie powiedział, że przywództwo to jest motywowanie innych do pracy w celu osiągnięcia określonych celów.
Tak, dokładnie, to jest proces, dzięki któremu możemy nawzajem się motywować do pracy, tak jak Emilia mówiłaś, w celu osiągnięcia odpowiednich efektów i korzyści.
Też jest taki duży nacisk na etykę w biznesie. Wiadomo, że dzisiaj biznes kojarzy się z taką grą, można powiedzieć nawet w rugby, tak? Kto kogo szybciej po prostu obali, a tutaj mamy nacisk właśnie na etykę chrześcijańską w biznesie.
I czy takie coś się opłaca? Czy jest to jakoś umotywowane? W takim sensie, bo dzisiaj jest podejście takie bardzo gdzieś tam powiedzmy konkurencyjne, w takim sensie, że konkurencja jest po to, żeby ją prześcignąć w wyścigu, nie? I to nieważne jakimi środkami.
Wiesz co, Miłosz, tutaj jakby zdradzę rąbek po prostu swojego życia prywatnego, to mnie ojciec zainspirował do tego, żeby pieniądz nie był najważniejszą wartością. Pomimo, że jakiś ma, to zawsze widać było u niego, że ten człowiek, jeżeli będzie w jakichś ubogich warunkach, to będzie ten sam człowiek. I pytasz, czy warto. Warto. Myślę, że warto mieć dobre serducho dla Pana Boga w biznesie i w każdej sytuacji.
Ale ja też myślę, że jeśli tej etyki nie będzie w biznesie, to tak naprawdę będzie wyniszczało drugiego człowieka. Tego człowieka, który jak gdyby nie będzie zachowywał tej etyki. Także na pewno to się później, prędzej czy później źle skończy.
My jesteśmy chrześcijanami i musimy właśnie służyć prawdzie. To jest nasze motto, tym się kierujemy. I myślę, że połączenie prawdy z etyką biznesową da na pewno bardzo dobry efekt.
Czyli wtedy, kiedy buduje się zespół, to zachowanie tych warunków sprawia, że ten zespół ma więcej motywacji, jest bardziej skuteczny, jest bardziej gdzieś tam energiczny, tak? Rozumiem, że po prostu są pewne cechy, które lider musi posiadać, chociażby tak jak teraz powiedzieliście, nie? Jakaś empatia, zrozumienie, etyka, takie powiedzmy gdzieś tam powiedzmy też zaangażowanie, żeby właśnie ten zespół był zmotywowany, żeby on dobrze pracował, żeby on się nie wyniszczał, tak jak to powiedziała się Milka.
Tak, tak, dokładnie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że pozytywna energia też jest bardzo ważna. Tutaj pan doktor...
Książkę możemy zareklamować, bo on też jest taki...
Tak, tak, dokładnie. Właśnie tutaj chcemy polecić, ponieważ została niedawno już wydana. Dostaliśmy tutaj wszyscy studenci najnowszą książkę pana doktora Tkaczyka, która mówi o pozytywnym zarządzaniu, o pozytywnej energii w biznesie. I to jest też właśnie bardzo dobre, ponieważ to motywuje. Motywuje ludzi do pracy.
Wy też chyba jesteście takimi osobami, które raczej bym powiedział, że są pozytywne, ale jeszcze bym powiedział tak, jakie cechy według was powinien mieć lider? Może nawet jak siebie obserwujecie, nie? Obserwujecie siebie na tych zajęciach przecież. I co widzicie, nie? Nad jakimi cechami na przykład musicie jeszcze pracować, jakie już może macie, które są właśnie w obrębie tego przywództwa, w obrębie bycia liderem?
Miłosz, wiesz co, ja myślę, że tu ważne są kompetencje. Ważne są kompetencje, wiedza, umiejętności, no bo być przywódcą tak sobie to po prostu się nie da. Ale tak też poza tym my też tak bardziej obserwujemy ze względu na to, że jesteśmy studentami, osoby, które są bardziej doświadczone i które mają tam staż zawodowy tam 20 lat, 30 i jeszcze więcej. Tak.
Pewne umiejętności też możemy wyuczyć. Na przykład moim zdaniem bardzo jest ważna sztuka dobrego mówienia, dobra dykcja. To sprawia, że osoby, które są obok ciebie, będą ciebie słuchać i będą widziały taki profesjonalizm w tobie. Także myślę, że to też jest bardzo ważne. Sztuka dobrego mówienia, retoryka.
Czyli komunikacja też.
Komunikacja, tak, oczywiście.
To chyba w ogóle się często na to zwraca uwagę, nie? Żeby po prostu ta komunikacja była w zespole, bo kiedy komunikacji nie ma, no to tak naprawdę zespół powoli zaczyna się sypać. Ola, ty co myślisz o tych cechach? Czy to są
tak, dokładnie ja tutaj podzielam zdanie moich przyjaciół, ale osobiście pragnę dodać, że przywódca powinien posiadać taką ludzką empatię, ludzką życzliwość, która jest naprawdę niezawodna w wielu kryzysowych sytuacjach. Nieraz, gdy w pracy zespołowej jest stres, jest no, niepotrzebny zamęt, wtedy taka ludzka empatia, ludzkie zrozumienie potrafi przenieść górę.
A jak nie zapomnieć o takim właśnie, żeby być człowiekiem cały czas? Mimo, że jestem już dyrektorem, prezesem, tak ustanawiam cele, pracuję nad zyskami, pracuję nad pewnymi planami przedsiębiorstwa. Jak nie zapomnieć o takich ludzkich cechach w tym wszystkim?
Ja myślę, że tutaj trzeba samemu pracować nad pokorą. To jest, myślę, bardzo
właśnie być
ważne.
Pokornym jak Maryja, prawda? Dlatego tu osoby wierzące, osoby, które są blisko Pana Boga, mają zdecydowanie łatwiej. Ponieważ widzimy to dobro i zło, widzimy te zasady etyczne. Jesteśmy jakoś nakierunkowani duchowo, więc to pomaga nam realizować te Boże cele, Boże działanie właśnie w tej strukturze.
Oczywiście mamy tę świadomość, ale wiadomo, trzeba z tym walczyć, bo to jest naturalne, że czasami popadamy w jakąś pychę, więc to trzeba cały czas korygować i dążyć do tego, żeby we wszystkich aspektach dążyć do tej pokory.
Ja tu dodam, wiesz, jeszcze serdecznie, że ważna jest wola Boża, nie? Że Pan Bóg Cię postawi w miejscu, którym Ty się nadajesz, żeby być w tym miejscu, bo jeżeli Ty za szybko dostaniesz ten awans, który Ty chcesz, to będzie właśnie, tak jak Emilka mówi, właśnie takie narażenie na tą pychę i tak dalej. Także jesteśmy w katolickiej uczelni, więc śmiało możemy powiedzieć, że zawierzenie.
A czy każdy nadaje się do tego, żeby być liderem? Czy to tylko, bo jeszcze nie wiem. No bo
było jeśli, takie pytanie.
Jeśli by to zależało od kompetencji, no to tak naprawdę każdy z wiekiem mógłby stawać się liderem. Czy każdy nadaje się do tego, żeby być liderem? Według Was, nie pytam to jakoś
teorii. Moim zdaniem nie. Ja uważam osobiście, że lider musi mieć już nabyte dane cechy charakteru. Czy to wynikają, że genetycznie nabyliśmy od rodziców, czy też w okresie dojrzewania je nabyliśmy. Więc muszą być odpowiednie kompetencje, które później można oczywiście kształtować, można coś dodawać, ale podstawa musi być.
Te korzenie.
Dokładnie tak.
Gdzie zaczyna się ta praca, nie? Czy ta praca nad tym, żeby jestem dobrym liderem, zaczyna się tylko w przedsiębiorstwie, według Was? Czy ona na przykład zaczyna się już wcześniej?
Z pewnością wcześniej się
no
zaczyna.
Właśnie.
Ze względu na to, jak tutaj Ola powiedziała, pewne cechy możemy nabyć od rodziców i możemy je kształtować w okresie dojrzewania, tak? W okresie studenckim, zwłaszcza w okresie studenckim. I później możemy daną grupą zarządzać, więc my jak gdyby przez ten okres dojrzewania przygotowujemy się do tego, żeby stać się, powiedzmy, liderem w większym gronie.
A czy wy myślicie, że macie cechy lidera, skoro przyszliście na te studia? Bo jednak wybraliście ten kierunek. Dlaczego go wybraliście? Z jakich powodów? Widzicie w sobie pewne cechy osoby, która mogłaby przewodzić przedsiębiorstwu?
To jest dobre pytanie. My zakończyliśmy studia tutaj na WSKSiM, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, i postanowiliśmy jeszcze zrobić coś dodatkowego. Więc wybraliśmy się na MBA ze względu na to, że ten kierunek jest tutaj bardzo szanowany, jest prestiżowy. I postanowiliśmy spróbować, więc ja na przykład jestem na takim etapie próbowania. Wiem, że to mi się przyda, bo ja czuję, że na pewno to gdzieś wykorzystam, ale czy będę liderem, no to się okaże za jakiś czas.
A ty, Ola, jak uważasz? Bo ja w tobie czasami widzę taką energię, taką duszę przewodziciela, lidera, ale możesz powiedzieć, dlaczego wybrałaś ten kierunek?
Tak, to prawda, Miłosz. Ja sama też się tak czuję, że jestem taka czasem energizer, ale to wynika z moich cech charakteru. Jestem bardzo energiczna, lubię zarządzać, lubię mieć kontakt z ludźmi, więc uważam, że połączenie dziennikarstwa i MBA naprawdę przyniesie szeroko rozumiany dobry owoc mojej karierze zawodowej.
Tutaj może na moment się zatrzymamy, posłuchamy przez chwilę piosenki. Już za moment wracamy do naszej rozmowy, tak więc zostańcie z nami i nastawiajcie radioodbiorniki, bo my zaraz dalej rozmawiamy o MBA.
Chcę tańczyć i śpiewać przed Twym tronem, z aniołami uwielbiać imię Twoje. Radością wypełniasz moje serce, Ciebie, Panie, ja potrzebuję więcej. Chcę tańczyć i śpiewać przed Twym tronem, z aniołami uwielbiać imię Twoje. Radością wypełniasz moje serce, Ciebie, Panie, ja potrzebuję więcej. Ty jesteś Panem mojego życia, Ty jesteś Panem. 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 Twe obietnice nigdy nie zawodzą, Ty me życie ochraniasz ręką swoją. Radością wypełniasz moje serce, Ciebie, Panie, ja potrzebuję więcej. Twe obietnice nigdy nie zawodzą, Ty me życie ochraniasz ręką swoją. Radością wypełniasz moje serce, Ciebie, Panie, ja potrzebuję więcej. Już teraz tylko Ty, nie muszę lękać się. Już teraz tylko Ty, już teraz Bogiem mym, nie muszę lękać się. Ty ocaliłeś mnie.
Witam Was, to czas życzliwości, zachęty, sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Elohim, wszystko w Nim, wszystko w Niego. Jezus Panem mym, jak ja kocham Pana mego. Gdy kocham prawdę, gdy gardzę nieprawością, wtedy naprawdę Bóg napełnia mnie radością. Jego miłością wzruszony będę płakać, a potem z radości skakać.
Ty jesteś Panem mojego życia, Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem mojego życia, Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem mojego życia, Ty jesteś Panem.
Powoli wracamy na antenę. Z nami są studenci Master of Business Administration MBA Emilka, Ola i Milan. Witam Was znowu bardzo serdecznie po tej przerwie. I powiedzcie mi może na początek, bo tak jak zaznaczyliście na koniec ostatniej części, Wy wyszliście z dziennikarstwa. I czy widzicie już, czy widzicie na przykład w tym momencie, czy już widzicie uczestnicząc w zajęciach na MBA, że dziennikarstwo, które jest związane z komunikacją, z tym, żeby dobrze się komunikować, żeby potrafić przedstawić pewną wizję, jest jakimś plusem dodatnim już samym w sobie, kiedy uczestniczycie w zajęciach dotyczących przywództwa, zarządzania, pracy zespołowej?
Oczywiście, ja tutaj widzę same plusy, ponieważ na dziennikarstwie mogliśmy zdobyć bardzo dużo umiejętności. Na przykład jeśli chodzi o wystąpienia publiczne albo wystąpienia przed kamerą. To jest bardzo duży plus. Oprócz tego nawet jakieś audycje radiowe, więc te wszystkie jak gdyby możliwości, które mieliśmy na studiach, widzę, że tutaj teraz plusują. Jeśli chodzi o komunikację społeczną, tak samo. Na początku mieliśmy ją w teorii. Jeśli mogę tutaj dodać ze swojego doświadczenia, to to ja tę komunikację społeczną później chciałam wykorzystać na różnego typu praktykach, stażach, na przykład w ministerstwach, czy też w innych instytucjach, lub też jak byłam na wymianach studenckich za granicą, więc ta komunikacja społeczna, można powiedzieć, w moim przypadku miała bardzo duży taki charakter praktyczny. I nie tylko jeśli chodzi o język polski, ale też o język angielski czy hiszpański. Więc jeśli chodzi o mnie, to ja widzę tutaj bardzo dużo plusów, które też są wynikiem takiej ciężkiej pracy, którą włożyłam i którą poświęciłam, studiując tutaj przez te 5 lat na WSKSiM.
Czy to jest ważne, żeby potrafić się właśnie komunikować z ludźmi? Czy już teraz to widzicie, jak to jest istotna sprawa? Bo sama nawet Ola kiedyś mi wspominałaś tak poza tą audycją, że ty obserwujesz to, że wy jednak wyszliście ze środowiska, które potrafi się komunikować na tych zajęciach.
Tak, właśnie komunikacja społeczna, którą studiowałyśmy, dała nam wielkie, można tak powiedzieć, pole do popisu, ponieważ no widzimy tego owoce. 5 lat nauki, 5 lat naprawdę starania się, żeby dobrze występować, żeby dobrze się komunikować, przydaje nam się, czy w życiu prywatnym, czy w życiu właśnie zawodowym. I uważam, że to były bardzo dobre podwaliny.
A ty, Milan, jak się czujesz, będąc dziennikarzem na MBA?
Wiesz co, słuchaj, Miłosz, to było dla mnie takie też nowe doświadczenie. W sensie takim, że jak jesteś na studiach, to jest taka grupa rówieśników, czy też parę lat różnicy mniej więcej, a tu już jest taki duży przeskok. I to jest inny rodzaj komunikacji i myślę, nie chcę wypowiadać się za dziewczyny, ale myślę, że to jest dla nas takie nowe doświadczenie.
Tak, tak, ja się z tym zgadzam, co mówisz, Milan. Faktycznie ta komunikacja społeczna w różnych miejscach może mieć różne odbicie, więc trzeba też się jak gdyby przystosować do tego środowiska, w którym my jesteśmy. Także myślę, że no tutaj daję ci plusami, Milan.
Oj, dziękuję. Aż mi się zrobiło dobrze.
Jeśli już jesteśmy na tym polu komunikacji, to jak to jest, jeśli chodzi o ludzi, których macie u siebie na tym roku, na tym kierunku? Jak to wygląda? Czy widzicie faktycznie, że wam daje obcowanie, że wam coś daje obcowanie z takimi ludźmi, jak właśnie dyrektorzy, jak ludzie, którzy zarządzają pewnymi grupami ludzi, bo to jest tak, że jednak to jest doświadczenie moim zdaniem takie no interesujące, tak? Poznajecie ludzi, którzy faktycznie są decydujący, jeśli chodzi czy to o małe, czy to o duże przedsiębiorstwo, więc ich doświadczenie samo w sobie już jest czymś jakby atrakcyjnym z punktu widzenia tych zajęć, nie? Już nie mówię tylko o samych wykładach, tylko właśnie o tym, że macie takich, a nie innych ludzi na kierunku.
Tak, to prawda, Miłosz. Właśnie doświadczenie z tymi osobami, samo to, że się spotykamy, że rozmawiamy, daje nam bardzo dużo informacji. Widzimy, jakimi oni są właśnie przywódcami, jakimi cechami się kierują, co ich jest dobrą stroną, a co jest ich złą stroną. Więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie dla mnie. Jestem słuchowcem, dlatego też dużo przez to zdobywam.
Ale też tak właśnie patrząc pod takim względem wiekowym, to my jesteśmy najmłodszą tutaj grupą, ja, Milan i Ola. I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ jak my wejdziemy właśnie w to środowisko pracownicze, to tam w tym środowisku będą różne osoby, w różnym wieku. Także myślę, że właśnie takie już komunikacje z osobami, które mają wyższy staż, które są też starsze od nas, no teraz jest bardzo potrzebne, ponieważ jak wejdziemy do tego środowiska, to już będziemy wiedzieli, jak komunikować się z tymi osobami, tak? Bo tutaj faktycznie dzieli nas kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
A to jest tak, że tylko wy się uczycie, czy też możecie wy czegoś nauczyć ich, jak tak obserwujecie to? Nawet pracując razem, czy robiąc, no bo wiecie, no ja uważam, że jest jednak jakaś taka relacja wymienna.
No szczerze mówiąc, był taki jeden przypadek, że faktycznie miło mi się zrobiło, jak mogłam udzielić wskazówek jednej osobie, która na przykład miała problemy z tym, aby się odezwać, albo na przykład miała problemy z tym, żeby przeczytać czytanie w kościele.
To jest ciekawa bardzo rzecz, którą teraz powiedziałaś, Emilka, dlatego, bo ja ostatnio słyszałem od mojego kuzyna, który gdzieś tam teraz obraca się w środowisku informatycznym i on powiedział, że kiedyś właśnie na spotkaniu jednym dowiedział się, że jedną z takich cenniejszych rzeczy, jaka teraz jest w środowisku informatycznym, w branży informatycznej, to są umiejętności miękkie. coraz mniej osób je posiada, coraz mniej osób potrafi się komunikować i coraz bardziej ta umiejętność jest po prostu ceniona w środowisku pracowniczym. Czy już widzicie, że to przynosi wam jakieś realne korzyści? Te umiejętności miękkie, które macie już gdzieś wyuczone, wypracowane?
Jeżeli mam coś do załatwienia, na przykład w urzędzie idę, nie wstydzę się, mówię otwarcie, mówię szczerze i potrafię coś ugrać, prawda, dla siebie, coś załatwić. Więc te umiejętności miękkie mega przydały mi się w tym moim właśnie życiu prywatnym, ale też myślę, że zawodowym jak najbardziej.
A w pracy grupowej? Jak to wygląda? Jak wygląda komunikacja między wami na zajęciach? Między na przykład, kiedy jesteście w grupie, na przykład ty jesteś w grupie i na przykład jakiś prezes jakiejś firmy, jeszcze jakiś dyrektor, ktoś, kto ma jakieś przedsiębiorstwo. W jaki sposób wy się komunikujecie w tej grupie na zajęciach, kiedy jest praca grupowa?
Ja zauważyłam, to było w sumie na samym początku, że wszyscy mówimy sobie na ty. Niezależnie właśnie kim ja jestem, tak? Wszyscy jesteśmy na ty, bo ja na początku też nie wiedziałam, jak się zwracać. Mówiłam proszę pani, proszę pana i tak dalej. A oni od razu na ty. Mówcie mi na ty, tak? Więc to mi się też podoba, bo faktycznie jesteśmy studentami. I ta praca właśnie w tych grupach, która nawet przyjdzie, bo faktycznie jak tutaj już Milan i Ola wspomnieli,
już dzisiaj akurat na zajęciach zapisywaliśmy się na końcowy case. Będzie nas chyba 7 grup, czy 6 grup, po 5-6 osób, więc to też była super takie doświadczenie, że już się dobieraliśmy w grupy, umawialiśmy się na kolejne spotkania, więc to jest takie budujące. To jest właśnie ta komunikacja, nie? W grupie.
Case. Jeszcze jakbyś mogła tylko wytłumaczyć, bo też słyszałem o tym, że macie takie studium przypadków. Co to w ogóle znaczy? Że studiujecie jakieś przedsiębiorstwo, sukces danego przedsiębiorstwa?
Case po angielsku znaczy zadanie. I tak, więc mamy właśnie zadane zadanie na koniec roku.
No dobrze.
Tak. I co za tym idzie? Musimy opracować dany temat, jednak no przepraszam, nie jestem zobowiązana do powiedzenia tego, co to jest za temat, aczkolwiek ten temat musimy opracować w grupach, zrobić odpowiednią prezentację, przygotować się, podzielić na to, co mamy mówić i potem przedstawić komisji, która będzie nas oceniała na koniec roku.
Oczywiście to jest temat związany z biznesem, więc tutaj też są liczby, pracownicy i inne jeszcze takie
okoliczności, które mają właśnie wpływ na to.
Tak,
będziemy to wszystko badać.
Już kończąc powoli, bo mamy coraz mniej czasu, to zadam wam takie pytanie dotyczące tego, jak siebie w ogóle widzicie w przyszłości? Gdzie byście chciały, powiedzmy, może mniej więcej siebie ulokować po tym? I czy to, co robicie teraz na MBA, wydaje wam się korzystne z perspektywy waszej przyszłości? Nie proszę was o jakieś konkretne przykłady, ale niech każdy z was powie po prostu pokrótce, nie? O tym, jak tą przyszłość sobie wyobraża z tym MBA. Czy to coś wniesie a propos przyszłości, czy może nie?
Na pewno ja chcę połączyć tutaj dziennikarstwo z MBA, ale na chwilę obecną ciężko mi jest powiedzieć, w jaki sposób to będzie widoczne w mojej przyszłej pracy, ale wiem, że na pewno to połączenie u mnie jest najlepsze z możliwych. Tak.
Tak, dokładnie. Ja tutaj podzielam zdanie mojej koleżanki. Ja osobiście widziałabym się w branży typowo księgowej, typowo zarządzającej też może firmą i chciałabym powoli wspinać się po szczeblach mojej kariery zawodowej, rozwijać to, udoskonalać. I to jest właśnie taka moja cecha przyszłości, którą chcę objąć.
No cóż tu powiedzieć? Ona tak powiedziała, że ja bym sam się pod tym podpisał. No jeszcze nie ma takiej pewności, gdzie to konkretnie będę, ale jest dużo propozycji pracy, nie? Bo I tyle mogę powiedzieć.
Dobrze, to w takim razie nie zdradzamy szczegółów. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Super, to my dziękujemy.
Ze mną byli przyszli dyrektorzy firm, Emilia, Ola i Milan.
Dzięki,
przyszli
Miłosz.
Przedsiębiorcy, przyszli prezesi może nawet. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do usłyszenia na antenie tego radia, czyli Radia Maryja, w studenckiej popołudniówce.
Do zobaczenia.
Z Panem Bogiem.
Pa, pa.
Studencka popołudniówka.